Storybox przedstawia Marta Knopik, Rok zaćmienia. Czyta Lena Szymszajner. Czy słyszałeś, cudzoziemcze, o labiryncie, którego plan wymyślił Salomon i nakazał zbudować z kamieni ułożonych w koło? Obserwując jego 1000 okrążeń, jego sferyczne drogi zakręcające tu i ówdzie, ucz się o zamkniętym biegu życia i jego nagłych zakrętach. Poprzez kolejne obroty i koła delikatnie zwija się w korytarze, czasem widoczne, czasem ukryte. Co dnia urzeka cię i gra z tobą i szydzi nawrotem nadziei, jak sen zwodzący próżnymi zwidami. Stary grecki manuskrypt. Fragment w tłumaczeniu Anny Wendy Surmiak i Marka Puszczewicza. Rozdział pierwszy. Poszukiwania. Taksówka jechała wolno dziurawą szosą, podskakując na wybojach i kołysząc się na boki. Matowa kotara dymu za oknem rozsuwała się raz za razem, odsłaniając grobowce mijanych miast. Pokryte liszajami kamienice stały w milczących szpalerach po obu stronach drogi, wykwitając pleśnią ozdób świątecznych lub nerwowo mrugając przykurzonymi girlandami lampek choinkowych. Zgarbieni ludzie z twarzami wtulonymi w szale przemierzali pokryte sadzą chodniki, nadając mijanym miejscom pozory życia. Czasem trzeba było zwolnić albo się zatrzymać. A to człowiek w łachmanach, ciągnący wózek ze złomem, przeciął ulicę, a to mamrocząca coś do siebie i wymachująca rękami kobieta w chustce na głowie skręciła z chodnika wprost pod koła. W takich momentach John Fox niechętnie podnosił głowę z nad wyciągniętych steczki dokumentów i wyglądał na zewnątrz z narastającym niepokojem. Miał nadzieję, że załatwi wszystko w ciągu jednego dnia, góra dwóch, i czym prędzej wróci do siebie, do Chicago. Sprawa była banalnie prosta. Wystarczyło odnaleźć niejakiego Tadeusza Bednarskiego, jedynego spadkobiercę Helmuta Bednarskiego, właściciela sieci salonów samochodowych Bednarski Cars. Kilka podpisów, uścisk dłoni i powrót do domu. Do Bednarskiego wysyłano listy, ale widocznie poczta nie wywiązała się należycie z obowiązków. Może pomyłka w adresie lub problem z miejscowym listonoszem, bo nie doczekano się żadnego odzewu. Zdecydowano zatem, że ktoś musi polecieć do Polski i załatwić sprawę osobiście. Chodziło po pierwsze o honor kancelarii słynącej z solidności, a po drugie o pieniądze. No, może w odwrotnej kolejności. O pieniądze i o honor. Było to jego pierwsze samodzielne zadanie. Czuł więc pewne napięcie. Powinien się cieszyć, że wreszcie obdarzono go zaufaniem, bo dotąd był raczej pomagierem od czarnej roboty, co najczęściej sprowadzało się do tego, że nosił akta za starszymi braćmi albo przeglądał dziesiątki teczek, którymi zarzucano jego biurko. Za dobrze jednak zdawał sobie sprawę z tego, że dostał zlecenie tylko dlatego, że nikt inny go nie chciał. Obaj bracia wykręcili się dziesiątkami ważnych spraw na miejscu. Mieli poumawiane spotkania z klientami i napięty terminarz rozpraw, a do tego żony i dzieci, których nie chcieli opuszczać tuż przed świętami. A on co miał? Puste mieszkanie. Teczki z aktami może przerzucać ktokolwiek. Ojciec wezwał go więc do siebie. Siedział jak zawsze za tym swoim potężnym, machoniowym biurkiem. John zajął miejsce na wskazanym mu krześle, które okazało się dziwnie niskie. Miał wrażenie, że ojciec widzi tylko czubek jego głowy. Za dobrze go znał, żeby się nie domyślić, że posadzenie go na tym krześle to nie przypadek. Miał się poczuć mały, Nic nieznaczący. Niepotrzebnie zadał sobie trud z tym meblem, pomyślał. Przecież właśnie tak czuje się cały czas. Ojciec wygłosił tyradę w stylu: nadszedł dzień powierzenia ci odpowiedzialności. Masz wreszcie okazję wykazać się i udowodnić swoją gotowość. A potem, w imię zaufania, którym obdarzają nas klienci, godnie reprezentuj kancelarię Fox & Sons. Oraz nie zawiedź pokładanych w tobie nadziei. Te ostatnie słowa wypowiedział specjalnym tonem, w którym wyczuwało się groźbę i przygane, serwowaną tak na wszelki wypadek. John spakował się i 2 dni później był już w drodze. Ojciec miał rację, to był ważny moment. Pierwsza sprawa, nawet taka prosta jak ta, polegająca na dostarczeniu dokumentów, to zawsze rodzaj testu, sprawdzenia gotowości, zaradności, profesjonalizmu. No i w jego przypadku nie jest to pierwsza wycieczka, 2 przecznice od kancelarii, ale podróż na inny kontynent. Szczęściarz z tego bednarskiego. Takie pieniądze. Pewnie nawet nie znał wujka Helmuta, może nie wiedział o jego istnieniu, więc prawdopodobnie nie będzie mu przykro z powodu jego śmierci. Już sobie wyobrażał, jak spadkobierca kiwa głową z niedowierzaniem, potem klaszcze w dłonie uradowany, ściska z wdzięcznością rękę Foxa, a potem, po podpisaniu dokumentów, siedzi skamieniały, uśmiechając się do swoich marzeń, które lada dzień się spełnią. Bo z takimi pieniędzmi można wszystko, a w każdym razie wiele. Mój Boże, gdyby mieć tyle gotówki, dostać ją jak ten bednarski z drugiego końca świata, tyle by można zrobić. Całkiem możliwe, że John rzuciłby pracę w kancelarii ojca. Ostatnio dotarło do niego, że coraz mniejszą ma ochotę na ciągłe udowadnianie, że jest tak samo dobry jak starsi bracia, że się nadaje. Wstaje, jedzie do biura, wykonuje te same czynności co zawsze i stwarza pozory, że się stara, ale tak naprawdę działa na zasadzie wprawionej w ruch nakręcanej zabawki. I coraz częściej towarzyszy mu uczucie, że coś w tej zabawce się psuje, że któraś część się uszkodziła, zatarła albo nadłamała. Coś zaczyna zgrzytać, a zabawka pracuje coraz wolniej, z małymi, na razie niezauważalnymi dla innych, przestojami. Ale on wie, coś się kończy. I gdyby otrzymał taki spadek, dałby sobie pewnie spokój z tą robotą, szumnie zwaną rodzinną kancelarią. Najchętniej wyprowadziłby się gdzieś daleko. Mógłby wziąć ze sobą dziadka. Zamieszkaliby we dwóch. Może kupiliby rancho albo dom nad jeziorem. Łowiliby ryby, siedząc w ciszy na pomoście, a wieczorami wpatrywaliby się w ogień w kominku. Dziadek paliłby fajkę, opowiadał te swoje szalone historie, stukając palcem w rozłożony na kolanach album ze zdjęciami. Dziadek Konrad udawał, że wszystko jest w porządku i że czuje się znakomicie w domu seniora, do którego się przeprowadził. Ale tak naprawdę nie znosił tego miejsca. Stałych pór posiłków, rozmów o chorobach i zapachu środków czystości. Nie skarżył się, ale John, którego dziadek jako jedyny zawsze nazywał Jankiem, a potem Janem, znał go jak siebie samego i wiedział, że nie jest mu tam dobrze. Starszy pan nie był stworzony do takich miejsc. Potrzebował wolności, przestrzeni, swojego warsztaciku, w którym mógłby rzeźbić w drewnie, wycieczek, przygód, wyzwań. Pod wpływem myśli o dziadku rysy Jana złagodniały i nawet zaczął się uśmiechać. Taksówkarz zerknął raz za razem w lusterko, przyglądając się swojemu osobliwemu pasażerowi, który jeszcze chwilę temu wyglądał jak kłębek nerwów, co chwilę się rozglądał i co kilka minut pytał, o której będą na miejscu. A teraz siedział już spokojny, zadowolony, wręcz rozanielony. Nagle taksówką szarpnęło, a kierowca zaklął siarczyście. Fox błyskawicznie oprzytomniał. Wyjrzał przez okno.